Mamy więc dzisiaj już drugą część Gorzkich Żali i jak zapowiadaliśmy to w intencji tej modlitwy, przed naszymi oczami postawiliśmy sobie Jezusa w czerwonej szacie, w białej tunice, w cierniowej koronie, ubiczowanego, niesprawiedliwie posądzonego. I w pewnym miejscu hymnu czytamy: stoi przed sędzią Pan wszego stworzenia, cichy baranek z wielkiego wzgardzenia, dla białej szaty, którą jest odziany, głupim nazwany. W symbolice chrześcijańskiej, a szczególnie wielkopostnej czy też wielkanocnej, istnieje symbol baranka jako figury Chrystusa. Jesteśmy do tego symbolu nawet przyzwyczajeni, oswojeni. Niemożliwe jest nie skojarzyć Wielkiej Nocy na przykład bez baranka wielkanocnego. Ten baranek był zwierzęciem ofiarnym składanym w różnych religiach Bliskiego Wschodu. Do dzisiaj zresztą ma on znaczenie ofiarne w tamtych rejonach. I również w Biblii, kiedy czytamy Pismo Święte, od samego początku baranek jest zwierzęciem przeznaczonym do sakralnych czynności, do kultu, jako zwierzę ofiarne. Na przykład takiego statusu nie miały ryby, nie miał osioł czy jakieś inne zwierzę. Baranek miał. Baranek był składany w ofierze i przez to był takim zwierzęciem kultycznym i symbolicznym. Właśnie w jednych z pierwszych takich miejsc biblijnych, gdzie pojawia się baranek, to jest ofiara Izaaka, to znaczy Abrahama, który składa swojego syna na ołtarzu. I w dramatycznej chwili, kiedy ma zabić go, anioł chwyta go za dłoń i wskazuje mu właśnie w cierniach, zaplątanego w cierniach baranka. Ten baranek umiera zamiast Izaaka. Jest to symbol zamiennej ofiary Chrystusa za nas wszystkich. Jezus nawet dokładnie umarł w tym czasie, w którym w świątyni zabijano baranka czy baranki na wieczerzę paschalną. Zupełnie tak, jak w przypadku baranka paschalnego, któremu nie łamano kończyn przy składaniu go na ofiarę, również Jezus nie miał połamanych nóg, tak jak na przykład mieli to ci złoczyńcy. Święty Paweł, pierwszy teolog chrześcijaństwa, w swoich listach często odwołuje się do tego obrazu baranka jako kogoś, Chrystusa jako baranka, który umiera za nasze grzechy. I tak na przykład w pierwszym liście do Koryntian mówi: Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tu się odwołuje do wyjścia z Egiptu, gdzie również w momencie decydującym dokonano zabicia baranka. I ta śmierć tego baranka była takim momentem, od którego datuje się wyjście Izraela z Egiptu, czyli z niewoli. Święty Jan Chrzciciel, ostatni prorok Starego Testamentu, widząc Jezusa, mówi swoim uczniom, wskazując na właśnie postać Chrystusa, mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I my te słowa ciągle powtarzamy na mszy świętej. Kapłan, pokazując Chrystusa, mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To są słowa Jana Chrzciciela. One mają nam przypomnieć, że Chrystus umarł za nas wszystkich. Ale mimo tego, że żyjemy w kulturze chrześcijańskiej i urodziliśmy się w Kościele katolickim, w tej wierze wzrastamy, to jednak właśnie te podstawowe fundamentalne symbole, właśnie takie jak baranek, one często ulegają zapomnieniu. Ta treść wewnętrzna takiego symbolu gdzieś tam nam zanika. No mówimy, że Chrystus jest barankiem, ale co to właściwie znaczy, to zdarza się, że o tym zapominamy. I dlatego dzisiaj, tego wieczoru, chcemy sobie minimalnie przybliżyć tą treść tego symbolu. Dlaczego tak dużo krwi w całej religii, w ogóle na świecie? Dlaczego śmierć musiała nas wybawić ze śmierci? Dlaczego Chrystus musiał umrzeć? Dlaczego Jezus musiał cierpieć? Dlaczego w ogóle w tej religii narodu wybranego pojawia się taki element, właśnie jak zabijanie zwierząt? Dlaczego? Dlaczego musiał umrzeć Chrystus, żeby nas ożywić? Dlaczego wreszcie symbol baranka? Nikogo chyba nie trzeba z nas przekonywać szczególnie, czy udowadniać, że nasz świat, w którym żyjemy, jest pełen niesprawiedliwości. I to jest prawda odczuwalna i wszystkim znana. Jest pełen niesprawiedliwości, jest pełen zła, ten nasz świat jest pełen cierpienia, bólu, chorób, katastrof, wojen, tortur, awantur, bicia, nękania, gwałtów, lęków, wyzwisk, kłamstw, posądzeń, nałogów, uzależnień, nienawiści, rozpusty, chciwości, kradzieży, buntu, gniewu, złości, pogardy, osamotnienia, zazdrości, rozpaczy, odrzucenia, zawiści, niepokoju i wreszcie śmierci. Jak wiecie, lista ta jest oczywiście niepełna. Mógłbym ją tutaj jeszcze kilka godzin ciągnąć i jeszcze byłaby niepełna. Tak dużo jest tego zła na naszym świecie. To wszystko, co ja przed chwilą wymieniłem, to jest takie istne stado nieszczęść, które goni zrozpaczone owieczki, czyli nas. I te nieszczęścia rzeczywiście nas doganiają. Te wszystkie rzeczy, które ty wymieniłem, nie są zbyt odległe od żadnego z nas. Jest to takie stado wilków, czy lwów, czy hien, które goni za tobą. Jeśli nasz świat jest taki, że zło jest na każdym kroku, to jaki będzie po śmierci, jeśli nic nie zrobimy, żeby z tego stada się uwolnić, żeby uwolnić się z tej zasadzki tych nieszczęść? Gdzie nas zapędzi to stado wyjących demonów, kąsających nieszczęść? Do jakiej otchłani? Jeśli już tutaj na świecie jest tak, to jak będzie po śmierci? I takie pytanie stawiał sobie również starożytny człowiek. I lękając się swojej przyszłości, chciał zatrzymać to nieszczęście. I w jego podświadomości rodziła się potrzeba takiej śmierci, która zatrzymałaby każdą śmierć. Takiego nieszczęścia, które zatrzymałoby każde nieszczęście. Rodziła się potrzeba dokonania czegoś, co by zatrzymało tą lawinę nieszczęść. Bo już w starożytności ludzie cierpieli tak samo jak my. I stąd też człowiek w starożytności dokonywał takiego gestu. Zabijał niesprawiedliwie, niepotrzebnie zwierzę. Żeby ta śmierć była jakby symbolem, taką granicą dla tej lawiny nieszczęść goniących człowieka. Jak będzie wyglądała nasza przyszłość po śmierci, skoro przed śmiercią życie jest nieudaną ucieczką przed stadem kąsających nieszczęść? My też możemy postawić się w takich okolicznościach i one wcale nie są irrealne. Bo wszystkie te rzeczy, które wymieniłem, one rzeczywiście nas gonią i dopadają. I zobaczcie, ostatecznie śmierć każdego z nas dorwie. Po śmierci wszystkie te wymienione przeze mnie nieszczęścia nabrałyby nieskończonych wymiarów. To znaczy, byłoby to nieskończone cierpienie, nieskończony ból, nieskończona tortura, nieskończone nękanie, nieskończona rozpacz. No bo wszystko nabrałoby wymiaru nieskończonego. Ponieważ w życiu cierpisz, na przykład masz chorobę, albo ktoś cię zostawił, ukochany. No, cierpisz godzinę, 5 godzin, 5 lat, 10 lat. Przychodzi śmierć i gdyby nie było kogoś takiego jak Chrystus, to twoje cierpienie by się przeciągnęło w nieskończoność. No i teraz rodziła się potrzeba, żeby ktoś to zatrzymał. Żeby ktoś to zatrzymał nie tylko w tym życiu, ale uciął także taką możliwość, żeby to cierpienie nie przedłużyło się w nieskończoność. Mało tego, że doczesność dla każdego z nas jest okrutna, okrutna jest dla człowieka, to jeszcze wieczność byłaby nieskończenie okrutniejsza. I dlatego też w Starym Testamencie częściej występuje na określenie życia pośmiertnego określenie Szeol, czyli otchłań, niż na przykład niebo. O niebie to się mówi dopiero właściwie w Nowym Testamencie w Biblii. Bo coś takiego jest możliwe dopiero po Chrystusie, tak w pełnym tego słowa znaczeniu. Wcześniej jak się czyta w Biblii na przykład, że ktoś umarł, nawet sprawiedliwy był, to szedł gdzie? Do Szeolu, do otchłani. Bo nie było kogoś, kto to mógł zatrzymać. I każdy z nas może żyć w takiej możliwości, jeśli nie ma nic wspólnego na przykład z Chrystusem, czyli z kimś, kto wybawił ciebie z takiej sytuacji, że twoje nieszczęścia doczesne przedłużą się w nieskończoność. Dość, że tu cierpisz, to jeszcze tam i jeszcze w nieskończoność. Ktoś musiał położyć temu przeszkodę. Ktoś musiał zatrzymać to stado też wyjących, kąsających jak hieny czy jak lwy nieszczęść, które dostały się przez naszą winę, przez nasz grzech. Przez nasze grzechy się ciągle dostają demony do naszego życia. Każdy grzech jest jak otwarcie drzwi i wtedy dostają się złe duchy do twojego życia, do twojego domu, do twojej rodziny, do twojej duszy, do twojej wyobraźni, do twoich uczuć, do twojej pamięci. Wkrada się zło. I teraz kto to zatrzyma, kto to wymiecie? Człowiek nie jest w stanie tego pozbyć się. Człowiek jest w stanie tylko temu ulec. Ktoś musiał się poświęcić i uratować owce poranione, zalęknione, coraz słabsze, im bliżej śmierci, tym słabsze owce. Musiał się znaleźć jakiś baranek, ktoś, kto zawróciłby nas z tego ślepego pędu prosto w gardziel otchłani. Zawróciłby nas ku wiecznemu życiu w niebie. Kto by nas wyrwał też z gardzieli śmierci, własną śmiercią, zatykając ten otwór, dosłownie tak jak korek, który się wkłada w otwór jakiegoś naczynia. Ktoś musiał taką śmierć położyć jak pieczęć, nie dając nam się pogrążyć w tej śmierci wiecznej. I w Księdze Izajasza w 53 rozdziale czytamy wieszcze słowa o Jezusie. 700 lat przed śmiercią Chrystusa te słowa były spisane. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas. A w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas obrócił się ku własnej drodze. A Jahwe zwalił na Niego winy wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał dręczyć. Nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony. Święty Jan Chrzciciel, stojąc przed swoimi uczniami, zobaczywszy Jezusa nadchodzącego, wokół Niego była też trzoda ludzi dopiero co ochrzczonych w Jordanie, mówi do swoich uczniów: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ja Go ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. To właśnie Chrystus umarł, poświęcił się, dał się zabić, bo dzięki temu, że jest nieśmiertelny, dzięki temu, że ma życie wieczne, w samym centrum śmierci znalazło się życie nieśmiertelne. Ta odrobina kwasu życia nieśmiertelnego wpuszczona do śmierci sprawiła, że dla każdego z nas jest możliwość taka właśnie wieczność i wyjście z tego okrążenia przez stado demonów, przez stado nieszczęść. Jan powiedział, że baranek zgładził nasze grzechy. To wyrażenie zgładził w języku greckim znaczy tyle samo, co zniszczyć, zdeptać, ale również znieść, jakby unieść ciężar. Czyli baranek umiał to unieść, to wszystko, co żeśmy narobili w życiu. Zgładzić to znaczy nawet w języku polskim zmiażdżyć, unicestwić, zniszczyć, zdeptać, podziałać z ogromną siłą, aby unicestwić coś wrogiego. Na przykład, żeby zgładzić armię, trzeba przynajmniej 3 lub 4 innych armii, czy jakby większej siły trzeba użyć, żeby coś tam zniszczyć, zgładzić. Żeby zniszczyć wroga, trzeba być kilkakrotnie silniejszym niż wróg. Żeby zdeptać na przykład takiego wilka, czy lwa, czy hienę, trzeba by było chyba być słoniem, albo przynajmniej że czymś większym niż słoń. Żeby zniszczyć miasto, trzeba wulkanu. Żeby zniszczyć Sodomę, trzeba było ulewy ognia z nieba. Żeby zgładzić wroga, trzeba być silniejszym i trzeba go zabić. Trzeba go zabić. Tymczasem największymi naszymi wrogami są grzech, szatan i śmierć. I Bóg nie wysłał potężnych aniołów z nieba dla zgładzenia śmierci, grzechu czy szatana. Nie wysłał armii archaniołów, ognia z niebios czy jakichś tam gwiezdnych potęg, armady, statków kosmicznych czy czegoś, zniszczył siłę grzechu potęgą baranka. Do tego dodajmy, że baranek nie zniszczył wrogów, tych najgorszych i okrutnych grzeszników, lecz zginął sam. I to było właśnie zatkaniem otworu śmierci, tej gardzieli otchłań. Zgładził grzech, pozwalając się zgładzić. Zniszczył wroga, w sobie zadawszy śmierć wrogości. I on nas uczy, że zwyciężać to nie znaczy pokonać wroga, tylko pokonać w sobie wrogość, bo stąd się zaczyna grzech. W liście do Efezjan w 2 rozdziale czytamy: On bowiem jest naszym pokojem, On, który obie części ludzkości, jakby skłócone części ludzkości, uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy prawo, przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka. Czyli z tego człowieka podzielonego, zdezintegrowanego, zrobić kogoś zjednoczonego. Wprowadził pokój, mówi dalej święty Paweł w liście do Efezjan, i w ten sposób jednych jak drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele, przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. Przez Niego mamy przystęp do Ojca. Żeby przybliżyć tą prawdę teologiczną, posłuszmy się jeszcze jednym obrazem, może tym razem mniej biblijnym, może bardziej wziętym z naszych jakichś, z naszego świata i z naszych czasów. Spróbujmy wyobrazić sobie celę więzienną, i w tej celi więziennej siedzi więzień, oczekujący na karę śmierci, ponieważ przekroczył prawo. Przekroczył prawo, więc należy mu się śmierć. I ta śmierć nieuchronnie go spotka. I z dnia na dzień ma coraz mroczniejsze nastroje. Rozpaczliwe myśli, jak drapieżne ptaki, zlatują się do jego umysłu, jak do padliny. Człowiek jest załamany, jest coraz gorzej. Z dnia na dzień ma coraz mniej siły. Na oślizłych, wilgotnych kamieniach w jego celi wypisał sobie wszystkie winy swojego życia. Na każdym kamieniu jedną. W oknie żelaza, krata w kształcie krzyża, z dwóch metalowych prętów skrzyżowanych, nie pozwala mu spojrzeć na niebo inaczej, jak tylko przez krzyż. I ten więzień nazywa się, dla lepszego zrozumienia sytuacji, nazywa się lew. Jest po prostu lwem. Ale więzienni strażnicy śmieją się z niego, że to jest lew w klatce. Cóż z tego, że lew, jak jest w klatce? I pewnego dnia, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, więzień zapadł w głęboki sen, opanowało go uczucie jakiegoś lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. Nagle zazgrzytał zardzewiały zamek. W drzwiach do wnętrza wszedł jakiś kapłan, zakonnik z kapturem na głowie. Był to jakiś kapelan więzienny, który chciał wyspowiadać go z grzechów. I ten znowu dla lepszego zrozumienia, miał nazwisko Baranek. Ten się nazywał Lew, a ten się nazywał Baranek. I zaczęła się spowiedź. Trwała bardzo długo. Więzień z tych kamiennych, z kamiennego rachunku sumienia, z tych kamieni, które tworzyły jego celę więzienną, przeczytał wszystkie swoje grzechy, bo tak to by może zapomniał już. I w momencie, kiedy już wypowiedział wszystkie grzechy, ten spowiednik mówi: no to słuchaj, klękaj, ja ci dam teraz rozgrzeszenie. No i on klęka, pochyla głowę, dał mu rozgrzeszenie, a mówi: za pokutę przebierzesz się w mój habit i wyjdziesz na wolność. I ten oczy, słup, mówi: jak to? Mówi: no tak, za pokutę wyjdziesz stąd na wolność. Więzień nie mógł uwierzyć własnym uszom i oczom, ale przynaglony przez tego ojca baranka uczynił to jak najszybciej. W więziennej celi nastąpiła zamiana. Przebrali się ubraniami. Więzień włożył habit, a kapłan włożył więzienne szaty. Lew przebrał się w baranka, a baranek się przebrał w lwa. I zanim władze więzienne zorientowały się, więzień był już wolny. I to jest taki obraz, który pokazuje nam, jak Chrystus zrobił to w taki sposób, że wybawił nas z naszego zamknięcia, z tego zamknięcia w naszym grzechu, którym nas trzymał szatan, oskarżając nam słusznie o to, że przestąpiliśmy prawo, bo rzeczywiście każdego dnia przynajmniej 7 razy przestępujemy prawo. I Pismo Święte mówi, może w trochę mniej wyraźnych słowach, dlatego że są to tłumaczenia z obcych języków starożytnych, o tym samym obrazie, o tej samej zamianie. Posłuchajcie, w liście do Galatów jest tak napisane o Chrystusie. Z tego przekleństwa prawa, czyli jakby z tej celi więziennej, Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem, czyli jakby zamienił to wszystko. Bo napisane jest: przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego ducha, czyli wolność. Gdzie indziej, w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale. On to dla nas, czyli Bóg, on to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, czyli jakby lwem uczynił tego, który był barankiem, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą, czyli aby lew, grzech, stał się podobny do baranka, do Chrystusa. I tak Jezus wziął na siebie swoje winy, ty zaś możesz wziąć na siebie Jego łaskę. A jeszcze gdzie indziej w liście do Efezjan jest napisane: łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Tak jak ten spowiednik, który szedł do celi więzienia, no, sam to zrobił, nie musiał tego robić. Sam się poświęcił. Nie z uczynków jesteśmy zbawieni. Bo cóż więzień może zrobić? Może się dobrze sprawować w celi więziennej, jak ma karę śmierci, to może mu to coś pomóc? Jak jest więzień, ma 100 dni do kary śmierci, na przykład do powieszenia na drzewie, on się będzie dobrze sprawował, może mu to coś pomóc? Czyli nasze dobre uczynki mogą coś pomóc w naszej sytuacji? No nic nie pomogą. I my z dobrych uczynków nic nie możemy uzyskać, tylko z tego, że nam Chrystus darował taką sytuację, że mówi: zamiana. Przebierz się w moją łaskę i idziesz do przodu, człowieku. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, mówi święty Paweł. Zobaczcie, jesteśmy stworzeni dla dobrych czynów. Czyli to nie jest tak, że ponieważ mieliśmy dobre czyny, to będziemy odkupieni, tylko jesteśmy odkupieni po to, żebyśmy robili dobre czyny, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Czyli Pan Bóg z góry przygotował pewne sprawiedliwe czyny, pewne dzieła, które czekają nas może za tydzień, za 2 tygodnie, za miesiąc. On to już przygotował. Pewne łaski. I teraz ty, jeśli przyjmujesz łaskę Chrystusa, możesz to wykonać. Ale jeśli nie przyjmiesz łaski Chrystusa, czyli nie przebierzesz się w ten habit Jego, czy w Jego łaskę, to nie wykonasz tych dobrych czynów. Bo nie będziesz miał siły. Przyjdzie ten dzień, w którym jest przygotowana łaska i ty nie zorientujesz się. Nie zauważysz tego. Bo więzień musi wyjść ze swojej celi, żeby mógł znowu zacząć żyć. A jeśli nie wyjdzie, to będzie siedział dalej i będzie czekał na wyrok śmierci. Dlatego też w Apokalipsie, w 5 rozdziale, jest napisane w ten sposób: i ujrzałem w prawej ręce zasiadającego, chodzi o Boga, na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie, zapieczętowaną na 7 pieczęci. Jest to księga życia wiecznego, która jest zapieczętowana 7 grzechami głównymi. I nikt nie może tego otworzyć, bo jest 7 grzechów głównych, które nie pozwalają nam wejść do życia wiecznego. I Jan patrzy na Boga, jak trzyma tą księgę zapieczętowaną na 7 grzechów, i smuci się. I zobaczył również anioła potężnego, obwieszczającego potężnym, donośnym głosem: kto godzien jest otworzyć tą księgę? Czyli kto może złamać te 7 grzechów i otworzyć życie wieczne dla człowieka? Nie mógł nikt, pisze Apokalipsa. Ani na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi, ani na nie, nawet na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, mówi Jan Ewangelista, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć, ani na nią patrzeć. I mówi do mnie jeden ze starców: przestań płakać, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida. Także otworzy księgę i 7 jej pieczęci, i rzeczywiście Jan patrzy i co pisze dalej Apokalipsa: i ujrzałem między tronem a czworgiem zwierząt z kręgiem starców stojącego baranka. Najpierw widział lwa, a później zobaczył baranka. I tu jest ta zamiana, że to jest ktoś, kto wyglądał na lwa, czyli ktoś, kto wyglądał na drapieżnika, ktoś, kto wyglądał nawet na złego człowieka, ktoś, kto wyglądał nawet na złego ducha, bo osądzono go, ma Belzebuba, jest opętany, oszalał ten Jezus, ale tak naprawdę był barankiem, był Synem Bożym. I on jeden był godzien w Apokalipsie złamać te 7 pieczęci i zrobił to. Kiedy wziął księgę, 4 zwierząt, 24 starców upadło przed barankiem, każdy mając harfę, złote czasze, pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych, i taką nową pieśń śpiewają. Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami. Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę, bogactwo, mądrość, i śpiewają mu chwały. W tym obrazie lwa i baranka trzeba jeszcze wiedzieć to, że lew w symbolice biblijnej symbolizuje nawet samego szatana. Święty Piotr mówi w swoim liście, że szatan jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. I my przez grzechy upodobniliśmy się też do szatana, bo wykonywaliśmy złe czyny. Większość grzechów nawet człowiek nie widzi. Widzi jakąś tylko cząstkę grzechów. Gdy na sądzie ostatecznym spojrzymy Bogu prosto twarz, wtedy wyjdzie te 90% naszych grzechów, które nie widzimy w ciągu życia. I wtedy dopiero będzie przerażający moment. I gdyby nie Chrystus, to byśmy nie wytrzymali tego momentu, po prostu. Tego spotkania z prawdą o nas samych. Większość z nas po prostu się okłamuje przez większość życia i żyjemy w takim przeświadczeniu, że nie jest z nami tak źle, a jest z nami tragicznie, i gdyby nie Chrystus, to by naprawdę było jeszcze gorzej. Wielki Post jest również czasem wielkiego przypomnienia sobie, kim dla nas jest Baranek Boży, Jezus Chrystus. Gdyby nie Jego śmierć, Twoje życie, doczesne, byłoby pełne najgorszych oczekiwań, które niestety skończyłyby się w piekle. Tak by było. Gdyby nie On, gdyby nie Jego śmierć, to nie zatrzymałbyś się w produkowaniu grzechów. Nie umiałbyś tego zrobić. I to teraz nawet, kiedy korzystasz z sakramentów, jest ci trudno powstrzymać się przed grzeszeniem. A co by było, gdyby nie było tego? To byś był lawiną grzechów. I grzech goniłby grzech. Byłbyś coraz gorszym potworem. Lwem to za mało nawet powiedziane. Gdyby nie Chrystus. I też nie uciekłbyś przed nieszczęściami, bo inni też byliby potworami. I takie piekło by ci zrobili na ziemi, że przed śmiercią już miałbyś wszystkiego dość. A śmierć byłaby dla ciebie początkiem, nie byłaby dla ciebie początkiem nowego życia, lecz początkiem czegoś gorszego niż śmierć. Dlatego przypomnijmy sobie, kim jest dla nas Chrystus, że jest barankiem. Zaprawdę Jezusowi należy się chwała, czyli nasza wdzięczność. Bo co byłoby z nami, gdyby nie On? Pomyśl o tym. Amen.